Rozdział 7. Inne podejście. Strop jest tu niestabilny, powiedziała Eni. Cherry podniósł wzrok i zauważył pęknięcia na ścianach i wyłom w sklepieniu. Zaplątane były w nie drobne korzenie, prawdopodobnie z rosnącego powyżej drzewa. Jeśli to ma być nasza droga ucieczki, a Lilia będzie uciekać z nami, kontynuowała, to mogłaby go zawalić, kiedy miniemy to miejsce, żeby nikt nas nie śledził. Albo sami możemy to zrobić. Lilia mogłaby podtrzymać go magią, kiedy będziemy zakładać ciężarki i liny, za które będziemy mogli pociągnąć, gdy przejdziemy dalej. Cherry pokiwał głową. Podoba mi się jej sposób myślenia. Zapytamy ją. Ciekawe, dokąd biegnie ten korytarz? Eni szeroko się uśmiechnęła i pośpieszyła naprzód, zostawiając za sobą niestabilne miejsce i prowadząc Cherry'ego coraz bardziej zniszczonym korytarzem. Nie kończył się przy wejściu do tunelu, lecz w miejscu, gdzie przez sklepienie wpadło drzewo i zablokowało drogę. Przez dziurę pomiędzy dwoma wielkimi korzeniami przesączało się słabe, szare światło. Cegły i rumowisko, wyrównane przez nagromadzony brud i mech, tworzyły rampę, po której wspięła się Eni. Wyjrzała przez dziurę, popatrzyła na Cherry'ego i pokazała mu, żeby szedł za nią. Wdrapał się na jej miejsce i wyjrzał. Otaczał go las, rozjaśniony światłem zwiastującym świt. Westchnął, kiedy przypomniał sobie, jak wiele lat temu zabrał Sonę do lasu na terenie gildii, zanim została schwytana przez magów, żeby mogła podejrzeć, jak jej mieszkańcy posługują się magią i być może nauczyć się kontrolować swoją moc. Oczywiście nic to nie dało, tylko inny mag może nauczyć nowicjusza bezpiecznego posługiwania się magią. Ale wtedy o tym nie wiedzieli. Tyle się zmieniło, pomyślał Cherry, ale na szczęście las nadal stoi na miejscu. Zgasił lampę i odstawił ją, po czym wspiął się na zewnątrz. Eni podążyła w ślad za nim. Jak myślisz, w której części gildii jesteśmy? Szepnęła. Wzruszył ramionami. Pewnie na północ od budynków, bo w południowej części jest więcej pagórków. Domy służby są na północy. Zgadza się. Możemy tam znaleźć wyrzucone rzeczy, meble, koce. Możliwe. Cherry odsunął się od drzewa, spojrzał na nie i obszedł dookoła, próbując dobrze zapamiętać to miejsce. Ani on, ani Eni nie byli przyzwyczajeni do poruszania się po lasach, dlatego wiedział, że łatwo mogą się zgubić i nie znaleźć wejścia do tunelu. Na szczęście drzewo lekko różniło się od pozostałych, bo było częściowo uschnięte, a częściowo zapadnięte i pochylone. Cherry odwrócił się i poprowadził ich między drzewami, licząc kroki i odnotowując w pamięci, że idą z górki. Wiedział, że teren wznosi się od strony muru wewnętrznego w kierunku miejsc za budynkami gildii i powyżej. Stwierdził zatem, że idą na zachód. Po kilkuset krokach zorientował się, że się pomylił. Jedno zbocze dotykało kolejnego, a w zagłębieniu pomiędzy nimi w prawą stronę płynął strumień. Cóż, przynajmniej strumień może wskazać nam drogę. Powinniśmy wzdłuż niego zejść ze wzgórza. Zaznaczył miejsce, układając kamienie w kółko i linię, która wskazywała, skąd przyszli, po czym ruszył w dół strumienia. Wkrótce zauważyli przed sobą zarys miejsc, w których ktoś mógłby mieszkać. Podkradli się bliżej i zobaczyli puste szopy i ogrodzenia. Domy służby? Mruknęła Eni. Cherry pokręcił głową. Zbyt obskurne. Widok zrujnowanych budynków był zastanawiający. Kilka większych budowli wyglądało na wykonane ze szkła, ale porastająca je od wewnątrz roślinność wskazywała, że są opuszczone. Dopiero gdy podeszli na tyle blisko, żeby zobaczyć, co otaczało ogrodzenia, domyślili się, gdzie się znaleźli. Farma. No tak, oczywiście. Eni wskazała coś palcem. Czy to sad? Spojrzał we wskazanym przez nią kierunku i przytaknął, gdy dostrzegł rzędy starannie przyciętych drzew i łuki z jagodowych pnączy. Obok nich znajdowały się małe, wydzielone grządki, na których dało się zauważyć bruzdy, zupełnie jakby ktoś przejechał po ziemi bardzo dużymi grabiami. Pytanie brzmi, czy ktoś tu mieszka? Szepnął. Eni popatrzyła na niego. Przyjrzyjmy się dokładniej. Podeszli bliżej, kryjąc się za drzewami i długimi, łukowatymi rzędami jagodowych krzewów. Szopy stały wzdłuż drugiego końca upraw. Serce zamarło Czeremu w piersi, gdy zauważył unoszący się z komina dym. Kawałek dalej, z jednej z szop, wyszła kobieta w stroju służącej. Śledził ją wzrokiem, gdy zniknęła w miejscu, które mogło być zagrodą dla rassooków. — Wyglądają na zamieszkane — powiedziała Eni. — Chcesz iść dalej? Czery przytaknął. Wycofali się do krawędzi lasu, by ukryć się w chaszczach i ruszyli wzdłuż farmy. Nie mylił się co do zagrody. Na końcu linii upraw i budynków były większe, otwarte przestrzenie, gdzie pasły się enka, reber, a nawet kilka dużych, ociężałych gorinów. Za mało, żeby nakarmić mieszkańców gildii, zauważył. A jednak farmerzy potrafią wykorzystać przestrzeń, którą mają do dyspozycji. Tam, powiedziała Eni, wskazując ostatni budynek. Popatrzył na niego i zdał sobie sprawę, że wcale nie o budynek jej chodziło, ale o stertę starych, drewnianych mebli. Rozmaite krzesła otaczały położoną na kilku pniakach deskę. Ławki zrobiono z kawałków drewna położonych na starych beczkach. Moglibyśmy z tego siana zrobić materace, powiedziała Eni, pokazując mu wiatę, pod którą leżało kilka snopków. Widziałam, jak je robili na targu. Będziemy potrzebowali parę starych worków, igłę i nici. Potrafisz szyć? Nie za dobrze, ale potrzebne nam materace, a nie suknie balowe. Czery zachichotał. Nadal ich nie lubisz, co? Pamiętam, że matka nie potrafiła cię zmusić do założenia sukienki. Chyba nawet sam król nie namówiłby cię na suknię balową. Nie ma szans, odparła Eni. Nawet gdyby był najprzystojniejszym mężczyzną na świecie. Szkoda, powiedział Czery. Miło byłoby cię zobaczyć wystrojoną, chociaż raz. Poprzestańmy na ubraniach na zmianę. Eni zmrużyła oczy, patrząc na chaty. Ciekawe, ilu ludzi tam mieszka i co na siebie wkładają. Pewnie ubrania dla służby. Myślę, że dobrze by było wyglądać jak służący, kiedy wymykamy się z tuneli. Zacisnęła usta. Wrócę tu później i trochę ich poobserwuję, jeśli nie masz nic przeciwko. Dobry pomysł, ale zostań w lesie i na razie niczego nie kradnij. Czery skinął głową. Po to wrócimy w nocy. Danel wpatrywał się niewidzącym wzrokiem w widok za oknem powozu, w myślach przygotowując się na to, że po raz kolejny odprawią go z kwitkiem. Lorkina uwięziono w pałacu zaledwie 3 dni temu, ale Danel miał wrażenie, że minęło znacznie więcej czasu. Oczywiście Lorkinowi pewnie jeszcze bardziej się dłuży. Ashaki Ahati już go nie odwiedził. Danel nie wiedział, czy czuć z tego powodu ulgę, czy żal. Każde spotkanie z Ahatim było pełne napięcia, urazy i niezręczności z powodu położenia Lorkina, a jednak Danelowi brakowało towarzystwa Ahatiego i jego rad. Szkoda, że jest tak blisko króla. Gdybym tylko zaprzyjaźnił się z Sahakaninem o neutralnej pozycji, mógłby mi powiedzieć, jak najlepiej poradzić sobie z tą sytuacją. Czy pod względem politycznym którykolwiek Ashaki był neutralny? Z tego, co udało się Danelowi dowiedzieć, wynikało, że większość z nich była lojalna wobec króla albo sprzymierzona z Ashakim, który z radością objąłby rządy, gdyby trafiła się taka sposobność. A to było mało prawdopodobne. Pozycja króla Amakiry była bezpieczna, wspierała go większość wpływowych Ashakich. Danel westchnął, gdy powóz zatrzymał się przed pałacem. Zaczekał, aż niewolnik z domu gildii otworzy drzwiczki, po czym wstał i wysiadł. Wygładziwszy szaty, wyprostował się i ruszył do wejścia. Nikt go nie zatrzymywał. Zastanawiał się, dlaczego wpuścili go poprzedniego dnia, skoro zamierzali wyłącznie odesłać go do domu. Ponownie przeszedł szerokim korytarzem do sali, niewolnik zaś polecił mu zaczekać z boku. W sali stało kilka osób. Tym razem był również król. Przynajmniej Danel będzie mógł zwrócić się bezpośrednio do Amakiry, choć nie liczył na przychylną odpowiedź. Król skończył rozmawiać z 2 mężczyznami i poprosił o podejście kolejnych 3. Czas mijał. Przybywali kolejni ludzie. Niektórych król przyjmował wkrótce po przybyciu, prędzej niż Danyla, inni zaś nadal czekali na audiencję. Albo byli ważniejsi, albo ważniejsza była sprawa, którą chcieli omówić. albo celowo mnie ignoruje, żeby mi pokazać, gdzie moje miejsce. Danylowi zdawało się, że minęło kilka godzin, zanim król na niego spojrzał i przywołał go gestem. Danyl, ambasador gildii, powiedział. Danyl podszedł do niego i klęknął. Wasza wysokość. Wstań i podejdź. Wykonał polecenie. Powietrze lekko wibrowało i Danyl się domyślił, że król lub ktoś inny postawił wokół nich osłonę, żeby nie było słychać, o czym rozmawiają. Bez wątpienia jesteś tu po to, by prosić mnie o uwolnienie Lorkina, rzekł starzec. To prawda. Odpowiedź brzmi nie. A czy przynajmniej mogę się z nim zobaczyć, wasza wysokość? Oczywiście. Król patrzył na niego zimnym wzrokiem. Jeśli dasz słowo, że każesz mu wyjawić wszystko, co wie o zdrajcach. Nie mogę wydać mu takiego polecenia, odparł Danyl. Spojrzenie Amakiry było niezachwiane. Tak, mówiłeś już. Jestem jednak pewien, że będziesz w stanie go przekonać, że polecenie wydał ktoś, kto ma taką władzę. Danyl już otwierał usta, by zaprotestować, lecz się rozmyślił. Mógłbym powiedzieć, że spróbuję, żeby chociaż zobaczyć Lorkina i upewnić się, że żyje i ma się dobrze. A co jeśli król stwierdzi, że Danyl złamał dane słowo? Czy za takie przewinienie grozi kara więzienia? Osen jasno dał mi do zrozumienia, żebym tego nie robił. A jeśli wtrącą mnie do więzienia, to zabiorą mi jego pierścień. Tego również nie mogę uczynić, wasza wysokość, odpowiedział. Król oparł się na swoim tronie. A zatem wróć, kiedy będziesz mógł. Machnął na Danyla ręką. Zrozumiawszy wskazówkę, Danyl ukłonił się i wycofał na odpowiednią odległość, po czym odwrócił się i wyszedł. Tym razem przynajmniej udało mi się spotkać z królem, pomyślał, czekając na powóz. Odmowa z ust władcy to nie tak bolesna porażka, jak odmowa przekazana przez jego sługusów. Zastanawiał się, z kim spotka się jutro i czy nie przestaną w ogóle wpuszczać go do pałacu. Kiedy powóz zajechał przed dom gildii, sam otworzył drzwiczki, ubiegłszy wszystkich niewolników. Powietrze przed domem było gorące i suche, dlatego z ulgą schronił się wewnątrz, gdzie było trochę chłodniej. Ruszył w kierunku swoich pokojów. Zanim jednak tam dotarł, w korytarzu przed nim pojawiła się Meria. — Jak poszło? — zapytała. Danyl wzruszył ramionami. — Nadal bez skutku, tyle że tym razem usłyszałem odmowę od samego króla. Pokręciła głową. — Biedny Lorkin, mam nadzieję, że wszystko z nim w porządku. Jakieś wieści od przyjaciółek? — Nie. Mówiły, że robią co w ich mocy, żeby skłonić Ashakich do wyrażenia sprzeciwu wobec uwięzienia krealiańskiego maga. Ale wszystko wymaga odpowiedniej pory i nie mogą się spieszyć. Pokiwał głową. Cóż, doceniam ich starania. Wszyscy doceniamy. Doszli do drzwi wejściowych pokojów Danyla. W zamyśleniu podniosła wzrok i poklepała go po ramieniu. Robisz wszystko, co w twojej mocy, powiedziała. A przynajmniej wszystko, na co ci pozwalają. Zmarszczył brwi. Czyli twoim zdaniem nie mogę zrobić już niczego więcej. Niczego zabronionego przez gildię, co powinienem zrobić. Niczego, o czym jeszcze nie pomyśleliśmy. Odwróciła się. Nie. A przynajmniej niczego, co nie wiąże się z ryzykiem pogorszenia sytuacji, jeśli coś pójdzie nie tak. Jesteś głodny? Miałam właśnie poprosić Vaya, żeby zrobił mi coś do jedzenia. Co to za ryzykowny pomysł? Zastanawiał się. Powinienem zapytać? Tak, powiedział. Ale za chwilę. Najpierw chcę się skontaktować z administratorem. Zorganizuję coś. Ruszyła z powrotem korytarzem i zniknęła. Lorkinowi przyniesiono jedzenie. Papkę z mielonego ziarna. Ledwie widoczny symbol narysowany wodą na porowatej, drewnianej tacy upewnił go, że jedzenie nie było zatrute. Prowadzący przesłuchanie Sahakanin pojawił się dopiero kilka godzin po porannym posiłku. Lorkin poczuł nieprzyjemny ucisk w żołądku, gdy Ashaki i jego asystent prowadzili go w nowym kierunku. Mężczyzna wybrał inny korytarz i zatrzymał się przy innych drzwiach, ale pomieszczenie za nimi niewiele się różniło od poprzedniego. Trzy stare, zużyte taborety stały pod gładkimi, białymi ścianami. Sahakanin usiadł i gestem wskazał Lorkinowi, by również zajął miejsce na jednym z taboretów, po czym spojrzał na asystenta i skinął głową. Mężczyzna wyślizgnął się z pokoju. Lorkin przygotował się na kolejną porcję pytań, ale żadnego nie usłyszał. Ashaki rozejrzał się wokoło, wzruszył ramionami i zaczął wpatrywać się w Lorkina nieobecnym wzrokiem. Asystent wrócił i wepchnął przed sobą do pokoju niewolnicę. Rzuciła się na podłogę przed Ashakim. Lorkin usiłował utrzymać naturalny wyraz twarzy, aby ukryć falę nienawiści dla niewolnictwa, jaka zalała go na widok płaszczącej się niewolnicy i Ashakiego, który wyraźnie oczekiwał takiego zachowania. Wstań! Rozkazał jej. Podniosła się i stanęła przed nim przygarbiona i ze spuszczonym wzrokiem. Spójrz na niego! Sahakanin wskazał na Lorkina. Kobieta odwróciła się w kierunku młodego maga, a wzrok miała wbity w podłogę. Zauważył, że jest piękna, a przynajmniej byłaby piękna, gdyby nie była tak przerażona. Długie, błyszczące włosy otaczały wyrzeźbioną szczękę i kości policzkowe, przez moment przywołując wspomnienie Tywary. Serce stanęło mu w piersi i wypełniła je tęsknota. Jednak jej ręce, mimo że wyglądały wdzięcznie, całe się trzęsły, a oczy były szeroko otwarte. Na widok jej wyraźnego przerażenia poczuł ucisk w żołądku. Wiedziała, że stanie się coś złego. Patrz na niego, nie odwracaj się! Podniosła wzrok i spojrzała mu w oczy. Lorkin zmusił się, by nie odwracać głowy. Wiedział, że gdyby odwrócił wzrok, Ashaki umiałby sprawić, że pożałowałby tego. Nie mógł przestać szukać w jej twarzy odpowiedzi, albo próbować jakoś się zrozumieć i dowiedzieć, czy jest zdrajczynią. Widział tylko strach i rezygnację. Spodziewa się bólu albo czegoś gorszego. Jedyni niewolnicy, jakich tu widziałem, zajmowali się przynoszeniem różnych rzeczy. Po co tak piękna młoda kobieta miałaby się tu znaleźć, skoro nie wykonywała zadań służącej? Tak piękna niewolnica nigdy nie byłaby wyłącznie służącą. Zemdliło go. Ponownie na myśl przeszła mu Tywara i rzeczy, do jakich musiała być zmuszana, kiedy była szpiegiem. Ona też była zbyt piękna, żeby nie przyciągać tego rodzaju uwagi ze strony swoich panów. W końcu, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy, spodziewała się, że wezmę ją do łóżka. Ashaki wstał, złapał kobietę za rękę i przyciągnął bliżej. Jedną ręką sięgnął do wysadzanej klejnotami pochwy, którą wszyscy Ashaki nosili na biodrze, i powoli wyciągnął nóż. Lorkin wstrzymał oddech, gdy nóż powędrował w kierunku gardła niewolnicy. Kobieta zacisnęła powieki, ale nie walczyła. Potok słów napłynął do gardła Lorkina, ale nie wydostał się dalej. Młody mag dokładnie wiedział, co i dlaczego chce osiągnąć Sahakanin. Jeśli zacznę mówić, żeby ją ocalić, to zginie znacznie więcej osób. Jeśli jest zdrajczynią, to nie będzie chciała, żebym wydał jej ludzi. Głośno przełknął ślinę. Nóż nie przeciął jej gardła. Zamiast tego Ashaki przejechał nim pod ramieniem jej koszuli i przeciął materiał. Złapał za drugie ramię, pociągnął i ubranie niewolnicy zsunęło się. Była naga, pomijając opaskę przesłaniającą biodra. Wyraz jej twarzy się nie zmienił. Ashaki schował nóż, spojrzał na Lorkina nad jej ramieniem i uśmiechnął się. Jeśli będziesz chciał mówić, mów od razu, powiedział, rozciągając palce i zwijając je w pięść. Asystent zachichotał. Ashaki zaś zabrał się do pracy.